Student IT.
Witam serdecznie, witamy w kolejnej audycji Student IT. Bartłomiej Kuczyński, kłaniam się nisko. Tak jak zapowiadałem w zeszłym tygodniu, będziemy mówili w tym przypadku nie tyle co o lidze akademickiej, o tym powiemy sobie jeszcze dokładniej za tydzień przed ostatnim meczem Morsów w fazie ligowej. Dzisiaj zadopowiemy sobie troszkę nieco więcej o streamowaniu, o właściwie grach w przestrzeni internetowej szeroko pojętych. No i jest z nami w studiu osoba, która będzie miała coś do powiedzenia na ten temat więcej. Marcin Szuzi-Juszczak.
Witam serdecznie.
Mam nadzieję, że święta były udane, że jesteś wypoczęty, najedzony. Będziesz miał dużo do ciekawych rzeczy do opowiedzenia.
Jak najbardziej, bateryjki naładowane, że tak można powiedzieć. Najedzony brzuszek. I teraz można wrócić do swoich codziennych obowiązków.
Właśnie jakbyś miał tak przybliżyć swoją sylwetkę naszym słuchaczom. Jakby, czym się zajmujesz na co dzień?
Na co dzień jeszcze studiuję, kończę studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej, a tak to właśnie w wolnych chwilach spędzam na streamowaniu, a także oddaję się sporcie, jakim jest siatkówka plażowa. No niestety teraz jeszcze mamy taką pogodę, jaką mamy za oknem, ale już niedługo ta siatkówka plażowa będzie uskuteczniana. No i tak jak właśnie tutaj już wspominałeś, zajmuję się streamingiem. Już w sumie 3 lata minęły. 6 marca to sobie mieliśmy rocznicę taką małą, 3 lata. Streamuję sobie w wolnym czasie.
No tutaj na szczęście słaba pogoda nie jest przeszkodą przy streamowaniu. O tym zresztą sobie powiemy trochę więcej w pozostałych częściach audycji. Moje pytanie właściwie brzmi, jakbyś mógł wytłumaczyć też słuchaczom, czym jest samo streamowanie?
No tak naprawdę to streaming można by nazwać transmisją live tego, co się dzieje u nas na ekranie, czyli po prostu my jako nadawcy pokazujemy osobom innym na innym sprzęcie, tak, za pośrednictwem internetu właśnie naszą grę bądź nasz dany wątek, który prowadzimy. No akurat ja streamuję, głównie streamerzy są z gier komputerowych, też jest taka moda, przynajmniej była, teraz to się bardzo diametralnie zmienia, moda na League of Legends. I właśnie tą grę głównie na swoim kanale streamuję, czyli po prostu widz, który wchodzi na mój kanał, widzi podgląd live dosłownie z paroma sekundami opóźnienia to, co się dzieje u mnie na ekranie i on też może sobie wchodzić w interakcję właśnie ze prowadzącym.
A jak to się w ogóle stało, że zacząłeś streamować? Jak to się stało, że w ogóle zainteresowałeś się streamowaniem?
No to jest bardzo fajna historia, można by powiedzieć, tak naprawdę ponad 3 lata temu. W ogóle trzeba też zaznaczyć, że zaczynałem grać na komputerze, który miał już 8 lat. Co prawda, jak był kupiony, to był, można powiedzieć, sztos komputer, wszystko działało i było cacy. No i właśnie gdzieś tak ponad 3,5 lata temu natknąłem się właśnie na platformę, na której obecnie streamuję, czyli mowa tutaj o Twitch TV. I tam właśnie zobaczyłem, że ludzie normalnie sobie nadają grę, fajnie to wygląda, można z nimi pogadać. I też gdzieś tam właśnie od tych swoich codziennych, życiowych problemów uciekałem do komputera. I gdzieś właśnie narodziła się w mojej głowie taka idea właśnie, żeby może spróbować, zobaczymy jak to wyjdzie. No i właśnie mankament tego komputera był bardzo długim moim problemem, że komputer, który miał wtedy 8 lat, mógł nie zdołać na to, nie zdołać jakby swoim wymagają streamingu, bo trzeba też powiedzieć, że streaming to jest zaplecze także techniczne, to nie jest taka łatwa sprawa, że to może każdy zrobić, to trzeba niestety mieć do tego bardzo dobry sprzęt, żeby w miarę ten widz mógł sobie gładko i przejrzyście w dobrej jakości dany materiał obejrzeć. No i właśnie na początku miałem ten problem, bo bałem się, że komputer mi nie wytrzyma, ale gdzieś tam po tych próbach ustawienia te pierwsze testowe live'y tak naprawdę się udały. No i też w sumie jest taka historia, którą też bardzo często swoim tam widzom opowiadam. Fajnie do tego też wrócić tutaj u was w radiu. Granie pierwszy live miał wystartować ostatniego dnia lutego i już miałem właśnie wszystko przygotowane. Pamiętam, że 2 dni ustawiałem wszystko w programie, bo też trzeba właśnie, drugi raz już zaznaczam, że zaplecze techniczne, bo to nie wystarczy tylko odpalić. Można, ale wtedy widz nie ma takiej jakby poczucia komfortu. Trzeba też mu dać jakieś pełno dodatkowych funkcji na streamie, interaktywnych tak zwanych. No i generalnie 2 dni spędziłem na tym, żeby wszystko ustawić graficznie, informacyjnie, a wyszło na to, że jak miałem właśnie 1 marca, czyli swoją rodzinę odpalić pierwszego tak zwanego streama, live'a, okazało się, że dysk twardy mi się spalił. I był taki wielki jeden ryk i płacz. Natomiast no, potem przez parę kolejnych dni nic nie mogłem zrobić. I pamiętam jak dziś, że 6 marzec Ja akurat jestem w takiej sytuacji, że dostaję rentę po zmarłym ojcu i po prostu miałem ustawiony komunikat SMS od banku. 9 rano, 6 marzec, dostałem SMS-a z płatnością i już godzinę później byłem gotowy z nowym dyskiem twardym, z ustawionym streamem i właśnie gdzieś tak o 15 zaczęliśmy pierwszą audycję. No i tak to się zaczęło i potoczyło się, te 3 lata bardzo szybko minęły.
Bo wspomniałeś o przygotowaniu się do audycji, o całym tym zapleczu technicznym. Jak bardzo jest to skomplikowane? Jakby ktoś chciał zacząć przygodę ze streamingiem, od czego, czy z czym musiałby się zmierzyć tak naprawdę? Czy to jest coś skomplikowanego, czy raczej coś, co może sobie każdy bez problemu ustawić?
Znaczy, jeżeli chodzi, no i teraz w tych obecnych czasach żyjemy taki, że jest pełno poradników na chociażby YouTubie, wpisując w Google frazę, jak zacząć streamować, mamy pełno poradników, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś ma w sobie samo zaparcie, no to bez większych problemów taką transmisję sobie ustawi. No ale są pewne jakby granice, które trzeba pokonać. Właśnie tą granicą jest po pierwsze sprzęt. To jest pierwszy wyznacznik dobrej transmisji, ponieważ to cała ta scena się rozwija i kiedyś mieliśmy, pamiętam, 3 lata temu, te transmisje były... No były dobre transmisje, ale większość tych transmisji była takich niszowych, to znaczy osoby, które gdzieś tam transmitowały gry, miała za słaby komputer, żeby na przykład dana gra odpaliła się tam większej ilości FPS-ów, czyli klatek na sekundę, więc my jako widzowie też jakby idziemy naprzód, my chcemy więcej, bo też ja oglądam streamy innych graczy i też na przykład chcę, żeby ta gra ładnie wyglądała, bo chcę odpocząć, a nie się męczyć oglądając czyjąś transmisję, więc chcę, żeby tych klatek miał ten ktoś więcej. Co za tym idzie, musi mieć lepszy komputer, więc to jest pierwszy wyznacznik. No jeżeli chodzi o zaplecze techniczne, to właśnie ustawienie wszystkich programów, które gdzieś towarzyszą temu streamerowi, czyli osobie, która nadaje, a także widzowi, tak, bo to widzowi ma jakby ułatwić kontakt z tą osobą nadającą.
I tutaj właściwie też zastanawiam się nad tym właśnie aspektem komunikacji, bo mówisz cały czas o tym, że trzeba się komunikować się z widzami. Jak bardzo jest to ważne dla streamera? To jest jakiś aspekt, na którym powinien się głównie skupić? Czy może inaczej, też jak ten kontakt w ogóle z widzami przebiega przede wszystkim?
Czy oczywiście za pomocą mikrofonu i kamerki. No, generalnie większość streamów jest tak skonstruowanych, że głównie osoba, która gra w daną grę, no to też jakiś tam rodzaj umiejętności sobą pokazuje, ale też właśnie głównie powinien zachęcać tych widzów poprzez rozmowę. Ale są także streamy, bardzo dobry przykład Gozu, który właśnie prawie nie rozmawiał na streamie z zakrytą kamerką, bez kamerki i po prostu grał świetnie i to jakby przyciągnęło do niego widzów, ale większość streamerów, to tak 95% właśnie buduje jakby swoją społeczność poprzez rozmowę, czyli dobry mikrofon, to jest właśnie ten aspekt zaplecza technicznego, no i też kamerkę, czyli jakieś drobne gestykulacje i też zainteresowanie się danym widzem, bo to nie jest tak, że cześć, co tam, tylko gdzieś tam ci streamerzy zauważyłem, że powoli chcą jakby nawiązywać takie przyjacielskie stosunki z danym widzem.
No i właśnie o takich aspektach streamowania powiemy sobie trochę więcej w następnej części audycji. Moi drodzy, jeżeli macie pytania jakiekolwiek dotyczące streamingu, czy nawet samego Shuzy'ego chcielibyście o coś spytać, to studentitugmałpa@gmail.com to jest nasz adres, pod którym można się z nami kontaktować i przesyłać swoje przemyślenia. A póki co zapraszam was dosłownie za chwilę na drugą część audycji. Słyszymy się już za chwilę. Student IT. Shuzy, jakbym mógł cię zapytać, czym jest dla ciebie streamowanie? To jest zabawa, praca na co dzień? Jak traktujesz streamowanie?
Znaczy, powiem ci szczerze, że przez pierwsze 2 lata tak naprawdę uważałem streamowanie jako pewnego rodzaju pracę. No tylko, żeby właśnie nazwać to pracę, no to efektem pracy jest jakiś tam pieniążek, który możemy sobie wydać. Niestety to nie jest takie łatwe. Jest bardzo mało tych ludzi, którzy mogą się poświęcić w temu w 100%. Obecnie streamuję po prostu z pasji, z czystego po prostu hobby do tego, że gram w daną grę i chcę się z tego dzielić z innymi ludźmi.
Co jest wyznacznikiem tego, że jakby streamowanie zaczyna się opłacać, tak? Bo jak wiemy, czy właściwie też jakby część widzów powinna w tym momencie o tym się dowiedzieć, są streamy, które przyciągają kilka tysiące widzów, tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy widzów i są też te mniejsze kanały, czy też średniej wielkości, gdzie jest po kilkaset, kilkadziesiąt osób, No i też to jest jakaś widownia, tylko pytanie, czy przy takiej widowni jest jakakolwiek możliwość utrzymania się z tego?
No to zależy oczywiście od tego, jak my żyjemy sami, tak? Ale no, tak jak sam wspominałeś, osoby, które mają już po 1000 i więcej tych zer przy liczbie, przy cyferkach na Twitchu, więcej tych widzów, no to już na pewno możemy mówić o dużych kwotach pieniędzy, jakie z tego wynoszą. No ale wspomniałeś właśnie, że są osoby, które no poniżej 100 się zamykają i w sumie ja mogę się też do tych osób zakwalifikować. No to powiem ci szczerze, że to jest stricte hobbystyczne podejście trzeba mieć, bo podejście na serio do tego może nas bardzo dużo kosztować psychicznie, tak? Bo możemy oczekiwać jakichś efektów, a na przykład niestety nie każdego jesteśmy w stanie do siebie przekonać. Więc to jest naprawdę bardzo ważne. No i ostatni przykład w sumie pokazał nam na to, że naprawdę cyfry robią bardzo duże wrażenia. Ostatnio właśnie mamy osobę o niku Ninja, który zaczął grać w Fortnite'a. No i w przeciągu 10 dni, jeżeli się nie mylę, ponad 500 000 subskrypcji. A przypomnę wam, że subskrypcja to jest pewien sposób docenienia streamu, to jest tak naprawdę budowanie marki streamera. Ona kosztuje $5, więc możemy bardzo łatwo obliczyć, jak dużo jest warte jakby marka samego streama i on to zrobi w 10 dni. A powiedzmy sobie szczerze, że na polskie realia polscy streamerzy mają maksymalnie 1000 subskrybentów. No teraz słyszałem ostatnio Nerwariena, że ma 1000, tak? Ja mam może z 10, więc to jest taka kolokwialna różnica. A największy polski nasz rodak, jeżeli chodzi o streaming, Izak, to pamiętam, pewnego razu miał 3000 subskrybentów, więc to bardzo prosta matematyka, tak? Prawie 500 000, a 3000, bardzo dużo.
No i mamy tutaj już przypadki w Polsce, gdzie już mają po 4000, a to też jest jakby...
A, to może inny, nie jestem na bieżąco. No,
czasami może to i lepiej. Chciałbym się odnieść do tego, co wspomniałeś o subskrypcjach, że właśnie na subskrypcjach może streamer zarobić. Czy są jeszcze jakieś inne formy zarobku, gdzie streamer może jakby mieć coś dla siebie z tego całego przesyłania strumieniowego?
Tak, już nawet sama platforma udostępnia bardzo wiele metod wspomogi dla osoby, która nadaje. No właśnie wspomniane subskrypcje, czyli budowanie jakby marki streamera, bo poprzez ilość tych subskrybentów dana osoba może się czuć trochę lepiej, a także ten sam portal Twitch TV chociażby wyżej tą osobę wystawia gdzieś tam na liście wyszukiwań. Poza tym, że właśnie budujemy markę własną poprzez ilość subskrybentów, na pewno jakiś tam procent pieniędzy jest w naszą kieszeń ładowanych. Inne metody wsparcia, chociażby dotacje przez widzów dawane, ale myślę, że te dotacje to na pewno jest nic w porównaniu do tego, jak ci więksi już streamerzy mają po prostu kontrakty z innymi firmami podpisane, czyli na przykład na sprzęty komputerowe, jakieś chociażby reklamowe już teraz. Już streamerzy są coraz bardziej rozchwytywani, jeżeli chodzi o reklamy chociażby Playa, chociaż to jest bardziej aspekt na YouTube Gaming. No ale już jakby ta działalność streamerska bardzo szybko się rozrasta.
No tutaj jeszcze można byłoby przypomnieć przykład HM-a, który też powoli rusza z kampanią marketingową właśnie w kierunku e-sportu. No ale tutaj jakby też chciałbym zahaczyć o jedną rzecz, bo dużo też się mówi na przykład o hejcie w internecie, tak? Czy ogólnie agresji słownej w przestrzeni internetowej. Czy spotkałeś się z czymś takim właśnie streamując przez te 3 lata? Jak to wyglądało z twojej perspektywy?
Tak, jak najbardziej granie... Streamer powinien być bardzo odporny, mieć dystans do tego, co właśnie się w internecie dzieje, bo jak dobrze wiemy, w internecie jest masa hejtu, masa wulgaryzmów i tak naprawdę osoba, która jest wrażliwa na takie rzeczy, no może bardzo szybko wyjść z niego ze złą opinią. No to jest na pewno bardzo ważne też w mojej ocenie, bo jestem osobą generalnie bardzo opanowaną, żeby taki hejt jak najszybciej, przynajmniej w moim przypadku, ukracać. Po prostu nie chciałbym osoby, na przykład ja osobiście, hejtującej na moim kanale na przykład. No z tym hejtem się widzimy na co dzień w internecie, tak? Zwłaszcza na właśnie na platformie, gdzie każdy może wejść do ciebie na kanał, ocenić ciebie za to, nawet jak wyglądasz, a tobie może zależeć tylko na tym, jak ty grasz na przykład.
Właśnie w przypadku takich, załóżmy taką sytuację, że właśnie przychodzi ktoś na kanał, kto właśnie tak w tym przypadku, nazwijmy to rozprzestrzenia hejt, tak jest dość agresywny. Czy istnieją jakieś narzędzia, żeby można było go usunąć jakby z kanału, żeby nie miał dostępu do treści? Jak to wygląda też od strony moderacyjnej? Bo zakładam, że takie możliwości oczywiście na Twitchu są.
Tak, jak najbardziej, tak jak mówisz, Twitch TV oferuje też, nawet chociażby programy dodatkowe oferują bardzo łatwą obsługę, jeżeli chodzi o usuwanie takich szkodników, można by tak powiedzieć. Tutaj właśnie przytoczę pewną historię, którą kiedyś streamer Black Fire Eyes, czyli streamer popularnego Hearthstone'a, powiedział właśnie w momencie, kiedy do niego na czat przyszedł hater. I to właśnie mi zapadło w pamięci, chociaż sytuacja jest dosłownie sprzed półtora roku, że przyszedł właśnie taki hater, skrytykował go za to, jak gra, jak wyglądał. No i Czarek, czyli właśnie owy streamer Black, stwierdził, dobra, raz, przepuszczę timeout. Wrócił po 10 minutach. Właśnie timeout, czy to jest taka jakby chwilowe wrzucenie na 10 minut, tak w skrócie. Przyszedł po 10 minutach dany osobnik, jeszcze raz rzucił hejtem. No i właśnie Czarek wtedy stwierdził, że wyrzuci go na stałe, czyli da takiego tak zwanego bana. No i to wywołało pewne oburzenie na czacie. I dlaczego, Czarek, banujesz taką osobę? Tak, przecież on mógł tylko, on wyraża swoją opinię. Czarek na to powiedział bardzo fajną historię. On jest bardzo generalnie mądry, tam matematyczne rzeczy, więc ścisły umysł. Bardzo mi się dlatego podoba jego kanał, jego prowadzenie, jego styl przemowy do ludzi. On powiedział bardzo mądrą rzecz. To jest na zasadzie hipermarketu. Mamy masę ludzi, ale jeżeli jedna osoba wejdzie i zacznie na przykład grozić bronią, to wiadomo jest, że my ją wyrzucimy. Po prostu ochrona ją wyprosi. Bo gdybyśmy tego nie zrobili, prawdopodobnie hipermarket straciłby klientów. I na tej samej zasadzie analogicznie działa właśnie nasz kanał. Jeżeli my się szanujemy jako streamerzy, to my taką osobę nie będziemy trzymać na siłę, nie będziemy jej próbować reformować, tylko raczej ją wyrzucimy.
Tak już wspomnieliśmy właśnie, jak to wygląda od strony technicznej. Ale właściwie tak od strony personalnej też badałoby ciebie, myślę, zapytać, co jest dla ciebie jakby największym plusem streamowania? Jakbyś miał przeanalizować te 3 lata twojego streamowania, jakby co odczuwasz, że jakby najwięcej, co ci jakby streamowanie najbardziej przyniosło przez te 3 lata?
Myślę, że dużo rzeczy takich małych, a na pewno to, że w pewnym sensie się otworzyłem na ludzi. Czyli jakby ten kontakt z człowiekiem, którego nie widzimy, ale jednak się staramy z nim zaprzyjaźnić, porozmawiać. Na pewno to, że ja byłem kiedyś zamknięty w sobie i ten streaming bardzo mi pozwolił rozbudować swoje jakby interakcje ze społeczeństwem, można by tak powiedzieć, tak? Więc na pewno to można by powiedzieć, że to jest bardzo dobra zmiana u mnie. No i to chyba taka główna zmiana to jest właśnie to.
Czyli na pewno streamowanie rozwija umiejętności interpersonalne.
Dokładnie tak.
I o tym, myślę, też porozmawiamy jeszcze trochę więcej i zahaczymy o kilka innych tematów, a to jeszcze w następnej części audycji. Póki co, moi drodzy, no przesłuchaliście już całkiem sporą część rozmowy. Jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia, to mail studentitu@gmail.com. Przypominam, że można pisać, można się kontaktować. Zhejtować może niekoniecznie, chociaż ostatnio właśnie przechodziłem przez te maile, to tam parę ciekawych rzeczy zobaczyłem. Ale jeżeli macie jakieś przemyślenia, to śmiało zapraszam do pisania. Słyszymy się dosłownie już za moment. Zostańcie z nami. Student IT. Witamy ponownie po krótkiej przerwie. Marcinie, bo wspomniałeś tak naprawdę o tej interakcji z widzami, o tym stałym kontakcie, o tym zawieraniu znajomości. A jak to wygląda pod kątem jakby kontaktów z innymi streamerami, z innymi nadawcami treści? Jak masz też z nimi jakiś lepszy kontakt? Jak to wygląda też od twojej strony?
Znaczy, na pewno jeżeli bym mieszkał na południu Polski, to ten kontakt miałbym z większą ilością takich streamerów. Ale chociażby z tobą właśnie tutaj siedzę. Jesteś też taką osobą, która gdzieś tam te audycje prowadzi w miarę często. Jest tak, że Jeżeli już mówimy o streamerach z Pomorza, jest także Śledziu, Andrzej Śledź, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli to słyszy, może mnie pozna. Gdzieś tam ten kontakt ze streamerami innymi mam. Gdzieś tam nawet czasami, gdzieś tam wspólnie gramy i staramy się zabawiać tych widzów, chociażby z Ortisem. Kiedyś grałem tak zwane duo, czyli razem graliśmy właśnie w grze League of Legends. Gdzieś tam próbuję w sumie zagadywać do tych streamerów, no bo jednak jakby nie patrzy, to są to są koledzy po fachu, tak? Więc powinniśmy gdzieś tam się w miarę trzymać, gdzieś tam się w miarę wspierać. No, wiadomo, jak to bywa w życiu, nie do każdego się przemówi. Mam nadzieję, że stale ten krąg u mnie tych znajomych streamerów będzie się wzrastał.
Bo tak jeszcze chciałem właściwie zapytać o jedną rzecz, bo wspominałeś też a propos właśnie sprzętu i dałeś przykład Gosu, który streamował bez kamerki, raczej mało się odzywał. Czy właściwie jest możliwe osiągnięcie sukcesu właśnie... Gosu jest takim przykładem osoby, która właściwie osiągnęła sukces niespecjalnie wchodząc w interakcję z widzami. Głównie bazując na swoich umiejętnościach w grze. Czy jest możliwe, czy właściwie tutaj odpowiedź jakby nasuwa się sama, ale czy jest możliwe jakby osiągnięcie tego w drugą stronę, czyli jakby mieć niskie umiejętności w grze, a właśnie mieć świetny kontakt z widzami, który powoduje, że w tym momencie przekłada się to nasz sukces?
Jak najbardziej, to oczywiście to działa w dwie strony. Możemy, znaczy głównie właśnie takie osoby, które gdzieś tam podbijają ten internet, to są osoby, które gdzieś tam tą grę no chociażby w przeciętnym stopniu, tak powiem, ogarniają, ale też właśnie głównie skupiają się na tej interakcji, tak. No chociażby przykład Izaka, no to jest bardzo dobry przykład interakcji z widzem. Chociażby właśnie Czarek, o którym mówiliśmy przed chwilą, Blackfire Ice, który też zawsze gdzieś tam ten... On stawiał sobie za punkt honoru właśnie przeczytać ten wszystkie linki czatu. Oczywiście te kulturalniejsze, tak. Chociażby Bonkol. Jest bardzo dużo streamerów, których szanuję właśnie za to, że oni w tą interakcję cały czas, niezmiennie od paru lat wchodzą. I myślę, że jeżeli już mówimy o mnie, o moich gustach, no to uważam, że Bonkol jest jedną właśnie z takich osób, które o tą interakcję jak najbardziej cały czas dbają. I to nie jest takie sztuczne.
Bo to jakby też wiadomo, chodzi o to, co powoduje, że streamer osiąga sukces oczywiście. Natomiast ostatnio w mediach dużo się mówi o tak zwanych pato streamerach, czy to na platformie Twitcha, czy YouTube'a. Jaki jest twój stosunek do tego typu audycji? Bo jednak one naruszają pewne dość mocne tabu społeczne. Tu jakby słowem wytłumaczenia dla naszych słuchaczy, jakby są to osoby, które transmitują nieodpowiednie treści naruszające dobry obyczaj społeczny, ogólnie rzecz biorąc. Jaki jest twój stosunek do tego typu nadawców, czy tego typu treści? Traktujesz to raczej z przymrużeniem oka, czy jako potencjalne zagrożenie?
Znaczy, no niestety, no, jestem trochę ciut starszy od większości jakby odbiorców, no i już myślę jakby z perspektywą tego, że no gdzieś tam za 10 lat może się pojawić w moim życiu ktoś młodszy, czyli mówię tutaj o dzieciach, którzy mogą gdzieś mieć dostęp do internetu, więc trochę bym się bał. Nie przymrużam oka i raczej potępiam, to znaczy totalnie to potępiam, bo te zachowania są... bardzo groźne, bo tak naprawdę burzą ten balans pomiędzy dobrą jakością a tą nieprawidłową, a niestety żyjemy w takim czasie, że ci młodsi odbiorcy raczej ciągną się do tego, żeby obejrzeć właśnie takiego pato streamera, który gdzieś tam na streamie chociażby bije, czy albo pije wódkę, tak? Albo swoją dziewczynę bije. Niestety to jest bardzo niedobre w sumie. Dla takiego młodego człowieka, który ma bardzo otwarty umysł, który dosłownie wchłania wszystko jak gąbkę, no to bardziej bym mu proponował właśnie obejrzenie chociażby polskiego streamera Blacka, tak, który w bardzo mądry sposób chociażby uczy o tej grze, albo też bardzo fajnie w ogóle odpowiada, w bardzo mądry sposób. Tacy streamerzy są bardzo wartościowi, a nie jak coś ludzie, którzy po prostu stwierdzili, a wypiję sobie piwo do kamerki i coś podwalam głupiego. No i niestety takie rzeczy się zdarzają i ja jestem za tym, żeby jak najszybciej ukracać takie poczynki. No na szczęście platforma Twitch TV bardzo dobrze sobie z tym radzi. To na przestrzeni lat widzimy. Chociażby przykład Daniela Magikala, czyli jego bana. No ale tak naprawdę, jeżeli taki pato streamer znajdował się na Twitchu, no to teraz może prawie, że bezkarnie przejść na YouTube Gaming, który też teraz jest konkurencją na Twitcha.
No YouTube stał się taką ostoją w ogóle, mam wrażenie, taką swego rodzaju mekką dla pato streamerów, bo bany się zdarzają czasowe, ale nie są one specjalnie, z tego co zauważyłem, dotkliwe dla nich.
Tak, teraz grani mamy bardzo dobry przypadek, jeżeli chodzi o Górala. Nie wiem, czy tutaj słuchacze o tym słyszeli. Był taki pato streamer, był w sumie, dalej jest człowiek, który na swoich transmisjach dosłownie kazał dziewczynkom na Omegle się rozbierać i to było dosyć... No to są treści, które nie są pożądane w internecie i na pewno potępiam takie zachowanie. No i teraz na szczęście ten kanał został zablokowany. No i nawet się tym prokuratura zajęła, więc też nie można mówić, że to jest bezkarne, ale na pewno trzeba zaznaczyć, że YouTube sobie z tym w jakiś sposób nie radzi. Nie ma takiego filtru treści.
Czy właściwie można tutaj odnieść wrażenie, że niektórzy właśnie tak jak właściwie powinno się potępiają tego typu treści, ale są też tacy, którzy traktują trochę jak takiego darmowego Big Brothera, jako takie trochę reality show, gdzie można usiąść i właściwie zabawić się zachowaniem drugiej osoby.
No i to właśnie to jest to, o czym mówiłem, że właśnie ci młodsi najczęściej szukają takich krótkochwałych emocji, tak, bo widzą, że ktoś z kimś się naparza, czy chociażby pije wódkę, no to już zaczyna budzić w nim to jakieś śmieszne podśmieszkowanie, tak? Mhm. Zaczyna się śmiać z tego. No ale czy to jest zdrowe? Powiedzmy sobie sami szczerze.
Jakby tutaj odpowiedź na to nasuwa się sama. Tak naprawdę już... Tak nie wiem, tak na chwilę się zawahałeś, jakbyś chciał coś jeszcze...
No powiem jeszcze, że granie my osoby jako starsze już, ja już mam 25 lat, to już na to patrzę naprawdę już z takim potępieniem, ale gdzieś jak byłem młodszy, to przypominam sobie, żebym miał jakąś tego radochę, ale też bardzo szybko od tego dochodziłem, więc proponuję, jeżeli są jacyś młodsi słuchacze, zastanówcie się, co oglądacie. Czy na pewno dany kontent, który oglądacie, jest wartościowy, no bo wydaje mi się, że szkoda czasu tracić na to, jak ktoś po prostu stuka się kieliszkami przysłowiowo przez kamerkę internetową.
No i tutaj jakby nie chciałbym, żeby cała część została poświęcona patostreamerom, ale tak właściwie nie zahaczyliśmy o jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, bo tak rozmawialiśmy właśnie przed jeszcze transmisją o meczach w e-sporcie. Jaki jest twój stosunek do e-sportu ogólnie, tak? Jeżeli chodzi o samą wizję, bo jednak ma to sporo cech związanych tak z tradycyjnymi sportami. Jakie jest twoje zdanie w ogóle na temat samego tej jakby dziedziny, czy jakby podgrupy, tak nazwijmy to, jeżeli chodzi o sport?
Znaczy podgrupą bym to nie nazwał, bo to jest bardzo prężnie się rozwijająca jakby branża, sama branża sportowa bardzo szybko się rozwija na przestrzeni lat. Tak naprawdę przez te 3 lata, co ja streamuję i co się tym interesuje, to naprawdę bardzo dużo się zmienia. Są powoływane nowe organizacje sportowe, gdzieś tam te młode talenty się wyszykuje. Dziś chociażby w szkołach się takie rzeczy też organizuje, specjalne kółka, w których po prostu się gra, ale nie gra w sensie, że się przychodzi i z kolegami gra w komputer, tylko już stricte szkoła oferuje pewne przygotowanie mentalne. Właśnie chociażby Andrzej Śledź komentuje właśnie takie mecze turniejowe w szkole, w Redzie bodajże. No a jeżeli chodzi o sam e-sport, to na pewno ja jako sportowiec, sam sportowiec i nie sportowiec, rozdzielmy to. Ja trenowałem siatkówkę, więc raczej bym nie łączył tych dwóch rzeczy, bo jakby nie patrzeć, sport to jest to, co fizycznie możemy zobaczyć, fizycznie możemy dotknąć danej rzeczy, piłki, tak? A e-sport, no to powiedzmy sobie szczerze, jako oddzielna tak naprawdę branża. Mhm. Ale nie łączyłbym tego w żadnym wypadku, bo już wiem, jakie jest twoje następne pytanie, czy na pewno bym chciał, żeby e-sport był sportem olimpijskim. Wydaje mi się, że to może być trochę zbyt pochopne, ale na pewno jeżeli chodzi o perspektywy na to, na najbliższe lata, no to wydaje mi się, że z roku na rok będzie no, coraz lepiej.
A właśnie jakby z ludzi zaskoczy, bo nie o to chciałem zapytać, ale no powiedzmy, że blisko, powiedzmy, że mogłoby to być jedno z moich pytań. Bardziej chciałbym zapytać właśnie z perspektywy twojej jako sportowca. Jeżeli miałbyś wybrać taką jedną rzecz, która jest taką jakby największą cechą wspólną, jeżeli chodzi o sport i e-sport, to co to by było?
Samozaparcie. Mhm. Samozaparcie jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś z was trenował chociażby sport jakiś drużynowy, ale nawet nie, nawet chociażby zwykłe bieganie, tak? Bo nie chciałbym tutaj kogoś uniżać, ale na pewno samozaparcie jest bardzo ważne, bo można grać od tak sobie, można sobie pójść na boisko od tak sobie, ale jeżeli chcemy być w czymś dobrze, no to musimy cały czas polepszać swoje umiejętności. Tak samo jest w grach komputerowych. Żeby grać lepiej, musimy analizować naszą grę. Czyli gdzieś tam jest ten umysł analityczny potrzebny do tego. Może jakaś osoba druga, która wskaże nam błędy. Więc tak naprawdę jest bardzo dużo rzeczy, wspólnych z sportem, sportu z e-sportem, na które trzeba zwracać uwagę i właśnie to jest ten można powiedzieć, punkt progresu, tak?
Tak właściwie już powoli zmierzając do końca audycji, bo tak mówimy cały czas o polepszaniu swoich umiejętności jako sportowiec czy e-sportowiec, a co musi polepszać streamer, żeby tak nad czym musi pracować streamer cały czas, żeby jakby stawać się lepszy, trafiać do szerszego kręgu odbiorców? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Czy wydaje mi się, że powinien być kreatywny, to znaczy powinien oferować jakieś nowe doznania tym widzom. Niekoniecznie grać w jedną grę, to co na przykład ja robię. Na pewno organizacja różnych wydarzeń, tak? Chociażby granie z widzami na przykład. Dużo tego jest, naprawdę dużo tego jest, ale takie podejście kreatywne naprawdę jest, na pewno jest bardzo dobrze postrzegane wśród widzów.
No i tutaj już właściwie dotarliśmy do końca audycji. Marcinie, jeżeli masz jakieś kilka słów dla swoich widzów, czy ludzi związanych z twoim streamem, to jest właśnie chyba ten moment właśnie nadszedł.
Tak, no ja bym chciał podziękować za to, że byliście w stanie do końca wytrzymać naszą audycję, posłuchać sobie tego, co mam do powiedzenia. No, chciałbym pozdrowić w sumie wszystkich widzów, którzy słuchają właśnie tej audycji, a gdzieś tam mogli mnie w internecie zobaczyć. Mam nadzieję, że się zobaczymy, że będziecie wszyscy zdrowi po świętach, najedzeni. No i co, życzę wam miłego dnia.
Także moi drodzy, co ja mogę więcej dodać? Moim gościem w studiu był Marcin Szuz i Juszczak. Za tydzień będziemy rozmawiać o lidze akademickiej, jeszcze tak słowem zakończenia, z racji tego, że za tydzień Morsy grają swój ostatni mecz. Można byłoby klasycznie powiedzieć mecz o honor z kwantowym potencjałem w League of Legends. No ale o tym powiemy sobie o wiele więcej już za tydzień. Ja się mogę tylko w tym momencie z wami pożegnać. Bartłomiej Kuczyński, było mi niezmiernie miło. No i słyszymy się już za tydzień.
Student IT.